Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień z niemałym wyprzedzeniem, ale być może to dobrze z perspektywy festiwalu Muzyka Divina. W Radiu Kraków gościmy Łukasza Serwińskiego, dyrektora artystycznego tegoż wydarzenia. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry.
Słuchaj, właściwie zastanawiałem się nad tym przede wszystkim, jak to jest, że zwykle spotykaliśmy się w studiu Radia Kraków Kultura, żeby może nie ponarzekać, ale próbować przynajmniej wskazać pewne elementy polityki kulturalnej, również jej strony ekonomicznej, które mogłyby ulec znaczącej poprawie. A jak wygląda sytuacja muzyki Diviny w tym roku?
No, ponarzekać zawsze możemy, to no jesteśmy oczywiście w tym świetni przecież. Natomiast chyba nasi słuchacze mają tego trochę dość i trzeba ich oszczędzić. Sytuacja nie wygląda dobrze, natomiast my chyba w tym roku zastosowaliśmy nieco inną strategię działania, która trochę redukuje stres, przynajmniej w tych odcinkach, gdzie to jest możliwe, i pewne decyzje, przede wszystkim programowe, podjęliśmy jeszcze jesienią ubiegłego roku, czyli tak po Bożemu, jak to być powinno.
To można tak szybko programować festiwal z takim wyprzedzeniem?
Właśnie tak się powinno robić, ale trzeba to robić nie mając żadnych gwarancji. To jest też stan, który jest już z nami od dawna, właściwie od samego początku, czyli pewna rosyjska ruletka, granie w ciemno i obstawianie na faworytów. Natomiast, no wiesz, doszliśmy chyba do takiego punktu, że stwierdziliśmy, no to w sumie wszystko jedno, nie? Czy podejmiemy tę decyzję w lutym, czy w listopadzie poprzedzającego roku, a podjęcie tej decyzji z odpowiednim wyprzedzeniem uwalnia zasoby, sprawia, że to wszystko idzie szybciej, pewne formalne rzeczy są dopięte znacznie wcześniej. To trochę sprawia, że możemy nadgonić z pracą organizacyjną i te parę miesięcy przed festiwalem to już zupełnie inaczej wygląda. Oczywiście nie od strony finansowej, bo świata nie zmienimy i tych procedur zarówno ministerialnych, samorządowych, nie wiem, grantowych, wszelakich innych też nie zmienimy. Natomiast chociażby możemy, jak w przypadku Muzyka Divina, uwolnić trochę naszych zasobów na to, żeby skupiać się na fundraisingu oddolnym, co robimy od kilku lat.
No jasne.
I to oczywiście też ma swoje przełożenie na jakiś tam pozytywny skutek.
No dobrze, no to jeżeli jesteśmy przy tym oddolnym fundraisingu, to jak wygląda struktura finansowania Muzyki Diviny w tym roku? Czy rzeczywiście widzicie jakiś znaczący postęp w odniesieniu do budowy festiwalu społecznego, porównując to choćby z ubiegłym rokiem, czy wcześniejszymi latami, to już chyba w ogóle właściwie nie jest temat.
Nasza strategia zakłada zbieranie środków na dany rok przez cały rok kalendarzowy. To się nie pokrywa z procesem produkcji festiwalu czy pracy nad nim, więc te terminy są nieco przesunięte. Więc mogę na dziś powiedzieć, jak wyglądamy rok do roku, na ten moment roku. I to jest sytuacja dość podobna, tam z maleńkimi odchyleniami na plus względem ubiegłego roku. Natomiast żeby mieć przekonanie, jak stoimy w ogóle z całym fundraisingiem tegorocznym, no to musielibyśmy
dowiemy
się spotkać
w grudniu,
tak.
Dobrze, rozumiem. Ale powiedz mi w takim razie, gdybyś porównał ten moment, w którym rozmawiamy teraz, z tym samym momentem w roku ubiegłym, to rzeczywiście widzicie jakiś wzrost, być może nieznaczący,
tak,
ale przynajmniej
nieznaczny wzrost na ten moment już widzimy.
To oznacza dla mnie to, że rzeczywiście udało wam się zbudować nie tylko społeczność, ale też społeczność wspierającą.
Mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem, że ta społeczność istnieje. Nie od wczoraj, nie od zeszłego roku, tylko już od dłuższego czasu. A teraz chyba przechodzi pewne cykle własnego rozwoju. Myślę, że w gronie patronów budujemy silniejsze więzi i też mocniejsze takie relacje oparte przede wszystkim na zaufaniu. Ale też obserwuję coś takiego, co możemy, na co możemy spojrzeć tylko w określonym momencie roku, kiedy wypuszczamy informacje o wejściówkach, najpierw o programie, potem o wejściówkach, i jest to wąskie okienko, tam 3-tygodniowe, czasem 4-tygodniowe, kiedy te wejściówki się rozchodzą i publiczność wspiera nas przy pobieraniu bezpłatnych wejściówek. I to się radykalnie, moim zdaniem, zmienia na przestrzeni tych kilku lat, odkąd w ogóle te wejściówki istnieją, odkąd idea festiwalu społecznego, przynajmniej tymi naszymi kanałami, mocniej wybrzmiewa. jest zauważalny wzrost i wysokości, i liczby darowizn przy pobieraniu wejściówek. Myślę, że ta idea coraz bardziej osiada w ludzkiej pamięci, w sercach i po prostu działa. Ale to wymaga czasu właśnie chyba.
Widzę chyba jeszcze jeden czynnik, mianowicie coś, co chyba mógłbym zawrzeć w słowie wdzięczność. Czyli w momencie, w którym rzeczywiście dajecie społeczności coś bardziej namacalnego, w tym przypadku program, to okazuje się, że on chyba spotyka się z nawet nie tyle akceptacją, zachwytem, ale też właśnie wywołuje w ludziach takie sprzężenie zwrotne.
Z pewnością. Ja też zastanawiam się, jaka emocja jest silniejsza. Czy ta wdzięczność, radość z tego, że nadchodzi wydarzenie, na które się czeka, czy ten drugi wektor, to znaczy bycie w kryzysie i pewien taki mobilizacja w obliczu zagrożenia. Oczywiście, gdybyśmy tylko chcieli, to ten drugi wektor moglibyśmy nieustannie podsycać, bo zawsze, no właściwie do końca roku nie wiadomo i zawsze nam brakuje, więc to nie jest tak, że tuż przed festiwalem możemy sobie powiedzieć...
Przepraszam, bo to w ogóle nie jest śmieszne.
No nie jest, ale no w pewnym sensie już groteskowe, nie?
No, tak.
Jakby gdzieś to przekracza granicę absurdu, jeżeli cały czas godzimy się żyć na kredyt i z takim niewiadomym finałem, prawda? No, ale sam nie wiem, która emocja jest silniejsza. Lubię tę pozytywną.
Oczywiście.
I zdecydowanie wolałbym pokazywać festiwal jako moment właśnie odłączenia się od tych wszystkich przykrych emocji, poczucia, że świat, w którym żyjemy, nie do końca działa, nie do końca nam się podoba i żeby w ogóle te dni wziąć w nawias i z nich czerpać siłę. I tak w ogóle chyba komunikowałbym każdy festiwal, który a to sięga do dawnych czasów, trochę bez związku i bez komentowania współczesności, który daje taką odskocznię, który pozwala skupić się na tym, co ważniejsze. I myślę, że Muzyka Divina swoją siłę czerpie właśnie stąd i z tych emocji. Dlatego cieszę się, że możemy w ogóle w ten sposób się komunikować z naszymi słuchaczami.
Słuchaj, jeszcze ostatnie pytanie w związku z tym wątkiem. Zastanawiam się, wyobraź sobie taką sytuację, że wyjmujemy tę społeczność i też nie mówię o emocjach w tym momencie, ale właśnie ten wkład taki czysto ekonomiczny, który ona daje. Czy Muzyka Divina bez tego wsparcia miałaby w ogóle szansę istnieć?
No wiesz, to na to odpowiadają po prostu bezwzględne cyfry i od 2 lat wsparcie społeczne już przekracza 50% ogólnego budżetu, więc bez 50% budżetu, jak możesz sobie wyobrazić, nic nie doszłoby do skutku. Powiem więcej, te 50% budżetu, które jednak regularnie gdzieś tam oczywiście w małych transzach, ale wpada na nasze konto, w ogóle usprawnia całą machinę organizacyjną. No bez tego w ogóle nie moglibyśmy za nic zapłacić chyba do drugiej połowy roku. No więc to mówi samo przez się. Bez patronów, bez wsparcia oddolnego Muzyka Divina nie mogłaby istnieć.
No widzisz, czyli troszeczkę udało wam się zawrócić Wisłę kijem. Odnoszę wrażenie, że właściwie to jest absolutnie, jeżeli chodzi o przynajmniej ten wycinek muzyczny, inicjatywa zupełnie jednostkowa w skali bez mała 40-milionowego kraju.
No, od kilku lat się zastanawiam i rozglądam, czy rzeczywiście ktoś poszedł tą drogą i nie widzę tych przykładów, więc tak, pewnie to jest ten unikat, o który nam chodziło i który zaryzykowaliśmy te 3 lata temu, wchodząc w ogóle na taką drogę i jasno komunikując, że to jest nasza ścieżka, że my chcemy się stopniowo uniezależniać od wsparcia publicznego i to następuje siłą też innych zdarzeń, które nas odcinają od tego wsparcia, ale to mniejsza z tym. Ja bym sobie bardzo życzył i bardzo bym się cieszył, gdybyśmy przetarli pewien szlak, za którym podążyliby inni i gdyby wytworzyła się w ogóle jakaś emocja społeczna, szersza, emocja współodpowiedzialności za życie kulturalne w skali mikro, bo skala makro jest dla nas wszystkich, myślę, dość abstrakcyjna i nieosiągalna i bardzo skupiamy się na procedurach, na zmianie systemów, na odpolitycznieniu, na przejrzystości, transparentności, o czym wielokrotnie mówiliśmy też tutaj, w tym studio. Natomiast mówię o tej skali mikro, bo tam widzę sprawczość. Tam widzę sprawczość lokalnych społeczności, tam widzę sprawczość też małych społeczności, które nie są lokalne, tak jak w przypadku Muzyka Divina, bo nasi patroni pochodzą z różnych części Polski, nawet z Europy i oni tworzą taką bardzo unikatową społeczność, wspólnotę wręcz. No i czemu nie? Czemu nie zrobić z tego jakiegoś modelu, który omija te rafy i mielizny systemu i pokazuje, że da się. Natomiast to, co jest moim jeszcze dalej idącym marzeniem, to, żeby ci decydenci, którzy rozdysponowują środki publiczne w różnych miejscach i w różnych formułach, w ogóle spojrzeli na ten aspekt i go docenili, że gdzieś jest społeczność, której zależy i która nie tylko przychodzi na koncerty i bije brawo, ale też angażuje się przez cały rok, że to jest jakaś unikatowa wartość, którą trzeba wesprzeć po prostu.
Tak,
a to w ogóle gdzieś w tej dyskusji o wsparciu, o grantach, o właśnie dysponowaniu środkami, o wskaźnikach, które chyba już nam bokiem wychodzą, jak o nich tylko słyszymy. Nie wiem, ja tego nie dostrzegam w ogóle, nie? Żeby ktoś na to spojrzał jako na wskaźnik, który rzeczywiście coś mówi, a nie tylko jest ładnie wygląda w dokumentach.
Ciekawe, bo troszeczkę kiedy o tym opowiadasz, to z jednej strony widzę to sprzężenie zwrotne, czyli reakcję społeczności na muzykę Divinę, a z drugiej strony myślimy o jeszcze takim kolejnym sprzężeniu zwrotnym, czyli reakcję decydentów na społeczność. I to rzeczywiście jest coś, co w zasadzie chyba jest zupełną nowością. I muszę ci się przyznać, że ja sam nie popatrzyłem na to z tej perspektywy, z myślą o właśnie wskaźniku, tak, jakby pewnym wyznaczniku tego, że coś jest istotne, w związku z tym warto rzeczywiście się nad tym szczególnie troskliwie pochylić. Może to jest jakieś zarzewie rzeczywiście czegoś. Na razie jesteście jedyni, ale słuchaj, jeżeli tylko sytuacja w kulturze będzie wyglądać tak, jak wygląda, to się okaże, że bez tego pierwszego sprzężenia zwrotnego za chwilę okaże się, że będziemy żyć na pustyni i zostanie tylko muzyka divina.
O, nie, to by była jednak smutna wizja.
No dobrze, i oprócz tego jeszcze filharmonie, teatry operowe i jeszcze kilka innych instytucji wspieranych już tylko i wyłącznie z publicznych środków. Łukasz, dobrze, to jest bardzo ciekawa myśl i ja bym ją popielęgnował i się jakoś głębiej nad nią zastanowił. Może nie, już nie w tym momencie, ale z drugiej strony, wiesz, ten kamyczek został wrzucony. Dla mnie to jest bardzo inspirujące.
Wiesz, wyobraź sobie program grantowy, który patrzy na organizację danego wydarzenia przez pryzmat tego, czy ona ma takie wsparcie oddolne i na przykład premiuje je podwajając takie wsparcie.
Oczywiście.
Dopłacam do tego i z perspektywy darczyńcy to jest taka sytuacja, że on wpłaca złotówkę, ale wie, że dla festiwalu z tego będą 2 złote. To jest dość prosty mechanizm, który
tak,
napędza.
Tak, jest tylko jeden czynnik, który przychodzi mi do głowy, mianowicie sytuacja, w której jesteśmy przyzwyczajeni i to mówię nie o publiczności, ale o organizatorach życia kulturalnego, do tego, że to wsparcie systemowe, powiedzmy, tak, publiczne, jest mniejsze, większe, możemy się z tym siłować, narzekać, że za mało, albo jakby widzimy pewne niedostatki, to jednak wciąż w poczuciu takim, że ono jest, nie zawsze być może mamy odwagę, żeby przełamać ten mechanizm i po prostu zwrócić się do rzeczywiście społeczności. Wy się na to odważyliście. Uważam, że to jest najbardziej przełomowe w tym wszystkim, bo to, że ta społeczność wokół muzyki Divinny się zbudowała, to jest chyba dość jasne. Mhm. Myślę, że jest szereg takich wydarzeń, o których możemy mówić, że
oczywiście
rzeczywiście...
Ma swoją publiczność.
Tak, po prostu. Natomiast to, że wy mieliście odwagę zwrócić się do swojej publiczności i jakby zupełnie otwarcie, bardzo transparentnie potraktować tę sytuację i jednocześnie w jakiś sposób przedstawić alternatywę. To znaczy, jeżeli nie wesprzemy się wami, jeżeli nie wyciągniemy do was ręki, nie wystosujemy apelu z prośbą o pomoc, to muzyka Divina po prostu będzie musiała się zwinąć albo albo zrobimy jeden koncert. No tak. Czy to jest alternatywa? Nie, oczywiście, że to nie jest alternatywa. W związku z tym w obliczu potencjalnej straty być może rzeczywiście ta energia dopiero ma szansę się uwolnić, ale najpierw chyba trzeba się rzeczywiście o nią zwrócić.
Tak, no najpierw trzeba też zbudować więź, która potem jest bazą takiej emocji i w ogóle tego poczucia straty. Nam to zajęło też 4 lata, żeby w ogóle ośmielić się poprosić. Także to trwa i to wymaga cierpliwości i zagryzienia zębów. Nie ma innej drogi.
Ale jak widać, ten zwrot, i mówię o tym zarówno w kontekście was, organizatorów, jak i też publiczności, która ma szansę dalej uczestniczyć w wydarzeniu, na którym jej zależy, jest chyba tego warty.
Z pewnością, oczywiście.
No dobrze, to porozmawiajmy o efekcie i tej wartości właśnie. Festiwal Muzyka Divina rozpocznie się 6 sierpnia. Mamy jeszcze nieco czasu do wydarzenia, ale pomyślałem, że zaproszę cię z wyprzedzeniem, bowiem rozumiem, że wejściówki wciąż jeszcze są.
Są, oczywiście system działa od tygodnia i ta pierwsza fala uderzeniowa już jest za nami. Czekamy na drugą, która zawsze na tydzień przed wydarzeniem i w dniach koncertów nas uderza. A teraz jest taki moment, kiedy można to zrobić spokojnie, bez obaw, że coś się zawiesi albo że czegoś zabraknie, więc to dobry moment.
Pamiętajmy też oczywiście o tym, że jak sam wspomniałeś przy pobieraniu wejściówek, od razu widzicie też wzrost zainteresowania festiwalem społecznym, do czego i państwa oczywiście zapraszamy. Zwłaszcza, że jak zawsze od początku swego istnienia Muzyka Divina jest wydarzeniem bezpłatnym.
Tak, to jest nasza idea, której nie zmieniamy konsekwentnie i chyba nawet w obliczu największego kryzysu na tę świętość byśmy się nie porwali, bo to jest element tożsamości tego festiwalu, tożsamości, która wyrasta i z poczucia wierności idei w ogóle przestrzeni sakralnych, z chęci bycia w zgodzie też z przepisami, które regulują obecność kultury w przestrzeniach sakralnych, cały czas używanych oczywiście przestrzeniach sakralnych. No ale też myślę, że cała idea festiwalu społecznego na tej bezinteresowności się opiera. I to są dwa wektory, które się wzajemnie wykluczają. I skoro poszliśmy taką drogą, to musimy po prostu być sobą na przekór wszystkiemu.
No, bardzo dobrze, cenimy konsekwencje. Powiedz proszę, Łukaszu, w takim razie, bo rozumiem, że tegoroczna odsłona Muzyki Diviny jest pewnym zamknięciem waszego 3-letniego cyklu? Mogę tak to ująć?
Tak, domknięciem, skompletowaniem.
No właśnie.
Ponieważ tematem jest kompletorium, czyli ostatnia z godzin liturgicznych świętego oficjum i myślę, że z jednej strony to jest naturalny wybór, z drugiej strony bardzo nienaturalny, bo kompletorium to nie jest część oficjum, która by szczególnie obfitowała w muzykę. No ale to paradoksalnie trochę uwalnia i otwiera na inny rodzaj spojrzenia na ten materiał, czy w ogóle na tę godzinę, na wymowę, symbolikę komplety jako takiej. Stąd obecność w programie wątków dotyczących przygotowania do śmierci, czy wręcz w ogóle opłakiwania zmarłych, takiego trochę onirycznego snucia wokół tematów spokoju, ciszy, stagnacji, przygotowania do czegoś więcej, czy w ogóle eschatologii. Bo dotykamy tego i od strony instrumentalnej, ale też wprost w programie znajdują się oczywiście elementy liturgii jako takiej.
Czyli widzę, że to domykanie, jeżeli możemy użyć tego słowa, też jest na takim mocno metaforycznym poziomie odczytywane w tym roku.
Tak, w tym roku bardziej niż to było w latach ubiegłych, kiedy dotykaliśmy czy to ciemnych juczni, czy nieszporów. W tym roku trochę bardziej pozwalamy sobie na błądzenie wokół, a nie tylko próbie uchwycenia struktury liturgii. Zdecydowanie.
Zastanawiam się też nad tym, powiedziałeś, że to, że kompleta nie jest jakoś szczególnie bogata od strony muzycznej, otwiera też trochę drzwi do innych rzeczy i myślę tu oczywiście głównie o zawartości samych koncertów, które rzeczywiście troszeczkę próbują też wychodzić poza taką sztywną strukturę. Mhm. Myślę tu o zarówno fragmentach instrumentalnych, albo w ogóle o, zwłaszcza Huelgas Ensemble, o pewnym takim resume dotyczącym, jeżeli dobrze to
tak,
czytuję.
Tak, taka była intencja, żeby ten ostatni koncert podsumował tak naprawdę trzy lata festiwalu, tak.
No dobrze, to wobec tego, jeżeli wspomniałem już 6 sierpnia, to najchętniej poprosiłbym cię o jakiś taki w miarę syntetyczny przegląd tego, co na Muzyce Divinie w tym roku. Zwłaszcza, że, i to mi się wydaje dość istotny moment, wraca też element warsztatowo-edukacyjny na festiwal. Rozumiem, że wynika to z tego, że rzeczywiście mogliście poczuć pewien oddech.
Powiem ci, że odwrotnie, chyba poczuliśmy presję, żeby ten element wrócił, bo Muzyka Divina od, w tej swojej pierwotnej formule sprzed pandemii właśnie z elementem warsztatów zawsze
funkcjonowała. Pamiętasz jeszcze te czasy przed
jeszcze
pandemią?
Jeszcze pamiętam. Dobrze, że są zdjęcia i nagrania. I tak naprawdę to jest powrót do tego pierwotnego kształtu festiwalu. Taki dość ostrożny powrót, bo to tylko jedna ścieżka warsztatowa i to muzyki tradycyjnej, ukraińskiej. Tetiana Sopiłka poprowadzi warsztaty, myślę, z bardzo charakterystycznym i unikatowym repertuarem, będącym wynikiem jej badań etnograficznych. Tetiana prowadzi wiele warsztatów tego typu w całej Polsce, które się cieszą dużym zainteresowaniem, ale w Krakowie chyba jeszcze ich nie miała. I też myślę, że zaadresowanie takiego zaproszenia na warsztaty do publiczności Muzyka Divina jest absolutnie a propos, też zważywszy na elementy programu sprzed lat. Zawsze ten taki tradycyjny twist był mi bliski w związku z tym. Warsztaty ze śpiewu tradycyjnego jak najbardziej są na Muzyka Divina mile widziane w tym roku.
Tak, to jest w ogóle taki wątek dotyczący tego tradycyjnego twistu, który jest w zasadzie pewną niezwykle charakterystyczną cechą Muzyki Diviny. Jak to się stało właściwie? To znaczy, czy to wynika bezpośrednio z twoich zainteresowań, czy po prostu poczułeś, że te dwa światy wiążą się z sobą nierozerwalnie i właściwie połączenie ich na powrót trochę, bo w zasadzie odnoszę wrażenie, że we współczesności one bardzo mocno się rozeszły, jeżeli chodzi o kwestie muzyki tak zwanej klasycznej, akademickiej, a muzyki tradycyjnej, a kiedyś ewidentnie były z sobą rzeczywiście związane.
Tak myślę, czy to jest prawda. Rzeczywiście trochę to się rozeszło. Ale no to nie są dawne czasy, kiedy jeszcze w kościele funkcjonowała liturgia przedsoborowa z chorałem gregoriańskim, z muzyką organową, oczywiście trochę idealizujemy ten obraz, ale powiedzmy, że tak to wzorcowo powinno wyglądać, a gdzieś równolegle i wcale nie w kontrze budowała się tradycyjna pobożność z szeregiem śpiewów tradycyjnych, litanii, nabożeństw. Czy też tak naprawdę śpiewów, które wykraczały poza ramy liturgii, towarzyszyły w życiu codziennym, a szczególnie w tych najważniejszych, najbardziej nośnych momentach życia ludzkiego.
To ja zadam inaczej pytanie. Jak uważasz, że ta tradycyjna pobożność wygląda teraz?
Myślę, że jest w fazie zanurzania jej stopniowo w formalinie.
Właśnie.
I niestety z odchodzącym pokoleniem odchodzi też żywotność tej kultury. Niestety.
Ale ona przybiera jakieś formy w tej chwili, natomiast wydaje mi się, że one skręcają w stronę taką bardziej popularną, ale w sensie nie źródłosłowu tego słowa, tylko raczej powiedziałbym taką quasi-komercyjną.
No niestety to życie tradycyjne się mocno trywializuje i odchodzi od dawnych form, które jednak cechowała przede wszystkim no pewna prostota, ale też wysublimowanie formy. No a teraz ta kultura masowa tak naprawdę zawłaszcza obszary życia, które dawniej były zarezerwowane dla kultury tradycyjnej. I to chyba najdotkliwiej można zaobserwować na takim poziomie życia współczesnych wsi, gdzie już ludzie się nie spotykają, żeby razem śpiewać, gdzie to wszystko niestety odchodzi do przeszłości. Natomiast repertuar jako taki, dzięki zapaleńcom, dzięki badaczom, dzięki ludziom, nie wiem, chociażby takim jak Bartosz Gałązka, któryś już z kolei tom pieśni Podkarpacia wydaje i kodyfikuje i nagrywa oczywiście w oryginale. No, mam nadzieję, że to przetrwa, tylko pytanie, w jakiej formie się odrodzi, jeśli już. I coraz bardziej wydaje mi się, że odrodzi się w formie, nie chcę powiedzieć muzealnej, ale już oderwanej od konkretu życia, od tej treści, tak naprawdę, z której wyrastały te kompozycje.
Chyba rozumiem, co masz na myśli. Odnoszę wrażenie, że to odrodzi się bardziej w formie może rzeczywiście nie muzealnej, ale pewnej praktyki, która przenosi się z tej sfery rzeczywiście bliskiej człowiekowi do raczej takiej na skraju badawczo-entuzjastycznym.
Tak, takiej pasji i trochę sentymentu do dawnych czasów. To jest w ogóle pytanie, czy muzyka tradycyjna nadaje się do wykonywania poza jej naturalnym kontekstem, czy ona nie jest inaczej, czy nadaje się do słuchania? Bo ja mam duże wątpliwości, czy 50-zwrotkowe pieśni nadają się do słuchania, czy tylko do wykonywania ich? A jeżeli tylko do wykonywania, to jaką formułę należałoby obrać, żeby to miało jakikolwiek sens? Byłem na takich koncertach, gdzie ktoś podejmował próbę śpiewania bardzo takiego wiernego oryginałowi i w całej rozciągłości. Przyznam szczerze, że dla mnie to było bardzo trudne. Żeby w ogóle utrzymać skupienie, czy żeby no, nie próbować też podążać za dynamiką tej pieśni i próbować się w to włączać.
Ciekawe spojrzenie. Rozumiem, że w tym przypadku po prostu współuczestnictwo, czy współwykonawstwo, ale też pewnie z jakimś sporym ładunkiem kontekstu właściwego jest jedynym w zasadzie warunkiem, żeby to rzeczywiście poczuć i wypełnić.
Tak myślę, no, ale to właśnie trochę ogranicza szanse na to, żeby ten repertuar był, funkcjonował chociażby tak jak muzyka dawna, ta wyższa, ta akademicka, która z powodzeniem odnajduje się w formule koncertów. A ta muzyka tradycyjna ma o tyle trudniejsze zadanie, że to koncertowanie nie do końca ją opisuje w sposób adekwatny i też wydobywa te wartości, które w niej drzemią.
No ale podejmujecie świadomą decyzję o tym, żeby jednak włączać ją w program Muzyki Divine.
Tak, da się to zrobić oczywiście z pewnymi modyfikacjami, z pewnym dostosowaniem do formuły koncertowej. Zresztą no, oczywiście mówimy muzyka tradycyjna, wrzucając pewnie wiele zjawisk do jednego wielkiego wora. Ja przypominam sobie koncerty muzyki prawosławnej czy tradycyjnej muzyki staroruskiej, które robiliśmy już na Muzyka Divina i to były rzeczy, które w formule koncertowej odnalazły się fantastycznie. I no, pewnie nie da się tego sprowadzić do wspólnego mianownika mimo wszystko.
No dobrze, Łukaszu, zadałem ci pytanie o syntetyczne sformułowanie programu Divina, a my oczywiście odbiegliśmy w rejestry, ale
no to
wydaje
słuchaj,
mi się,
odhaczmy.
Że nie
zespół
mniej
Dziczka,
tak.
Tetiana, no właśnie. Sopiłka, to będzie środek festiwalu, trzeci z koncertów, jeśli dobrze pamiętam. I teraz może zaczynając, odchodząc od muzyki tradycyjnej, łatwiej ująć wspólną klamrą pozostałe koncerty, bo one gdzieś, jeśli chodzi o rozpiętość repertuaru, to oscylują od XIV do XVI wieku. I to chyba też jest jakaś cecha charakterystyczna Muzyka Divina, że w te inne obszary zapuszczamy się sporadycznie i wycinkowo. Ale XVI wiek, skrawki XVII, czy trochę wcześniej, to jest ta domena, w której dobrze się Muzyka Divina zamyka i opisuje. Zaczniemy od zespołu Domus Artis 6 sierpnia i tutaj kluczem do interpretacji tematu jest muzyka modalna, tak naprawdę modus hypofrygijski, który artyści obrali za punkt wyjścia i msze Tomasa Luisa de Victorii.
Wspomniałeś o tym spokoju, kontemplacji, może trochę melancholii, to jest, rozumiem, ten kierunek.
Tak. Spokój i medytacja, odejście też w tę sferę eschatologiczną, w tej medytacji, no to jest kierunek doboru repertuaru. Msza, która stanowi szkielet koncertu, też w modusie hypofrygijskim, i pozostałe iberyjskie kompozycje, które dopełniają, domykają tak naprawdę obrazu muzycznego, pejzażu tego koncertu. Takie jest podejście. Oczywiście, jeśli chodzi o komplety, to zadanie trochę ułatwia silny wątek maryjny w komplecie, bo dla przypomnienia, komplety domyka zawsze antyfona maryjna. Tych antyfon mamy sporo, one są bardzo piękne i w rozmaity sposób interpretowane też w muzyce dawnej, więc tych antyfony to są takie perełki, które się skrzą w tych programach rozmaitych w różnych ich momentach. I tak będzie też w tym otwierającym koncercie.
No proszę, dobrze. 6 sierpnia, a w takim razie idźmy dalej tropem maryjnym. Mhm. Bo drugi dzień festiwalu jest rzeczywiście zbudowany wokół Maryi Dziewicy.
Tak, chociaż jeśli chodzi o repertuar koncertu Tasto Solo, to tutaj cały program powstał na zamówienie festiwalu z nieco innych pobudek niż sam repertuar maryjny. On jakoś później okazał się wiążący poszczególne utwory, ale zależało Guillermo Perezowi i mnie, żeby dotknąć pewnego istotnego zabytku, który spoczywa sobie, znany pewnie tylko muzykologom, w Bibliotece Jagiellońskiej. Mam na myśli partesy żagańskie, czy też śpiewnik głogowski, który jest dość szeroko znany w kręgu badaczy muzyki dawnej, czy właśnie interpretatorów muzyki dawnej, a chyba nie do końca u nas jakoś się przebija do świadomości. A jest to jedna z ksiąg trzygłosowych, chyba tenorowa, która właśnie w fizycznej formie jest w archiwum, która stanowi punkt wyjścia do interpretacji szeregu utworów, ponad 300, jeśli dobrze pamiętam, w całym tym
imponujący księdze. Zbiór, absolutnie.
Bardzo imponujący, też będący świadectwem i czasu, i miejsca konkretnego. Te partesy żagańskie powstały w klasztorze w Żaganiu, gdzie Martin Rinkenberg miał bardzo duże parcie na to, żeby rekonstruować dobrą muzykę sakralną i szczególnie konstytuować nową pobożność maryjną. Stąd te wątki maryjne i w śpiewniku głogowskim, i w całym repertuarze tego koncertu są dość istotne.
Z którego wieku jest, nie myślę o kopii, tylko oryginalna muzyka?
Z XV wieku. Natomiast program sięga nieco wcześniejszych wieków, to jest przełom XIII i XIV wieku. Co też nie jest zaskakujące w kontekście Tasto Solo, bo jest to zespół, który specjalizuje się w muzyce późnego średniowiecza, mniej renesansu.
No to rozumiem, że możemy się spodziewać trochę dziwności, bo
ta epoka w historii muzyki jako pierwsza chyba w ogóle mierzy się z muzyką instrumentalną ściśle, czy z akompaniowanym śpiewem. To są pierwsze próby zawiązania tego rodzaju wykonawstwa. No i zobaczenie tego też w mistrzowskiej interpretacji Tasto Solo i okiem Guillermo Pereza, który jest chyba jednym z najbardziej wnikliwych badaczy, takich, któremu bardzo zależy na autentyczności. Będzie po prostu, myślę, fascynujące, szczególnie, że to premierowy program i przygotowany specjalnie na Musica Divina, o którym rozmawialiśmy od roku. I chyba najambitniejszy pod tym względem z całego programu tegorocznego festiwalu.
Myślę sobie też, że to zaufanie, o którym wspomniałeś, i to, że rzeczywiście pracujecie z artystami nad tym, żeby pokazać coś absolutnie nietuzinkowego, też jest pewnie istotnym elementem festiwalu.
No bardzo istotnym i chyba takim, który życzyłbym sobie, żeby był możliwy w większej skali, ale z powodów, o których rozmawialiśmy na początku naszej audycji, nie do końca jest to możliwe. Niemniej bardzo się cieszę, że przynajmniej w pewnych punktach tego programu można zaszaleć. Można też z większą śmiałością prosić artystów o to, żeby specjalnie dla naszej publiczności coś przygotowali z dużym wyprzedzeniem. To jest, myślę, wielka wartość w ogóle idei festiwali, bo bo myślę, że sam to czujesz, że przywożenie gotowych programów, często obwożonych po Europie w takim hurtowym cyklu, no to jest oczywiście fajne, ale nie do końca rozwijające dane miejsce, czy wyróżniające.
Powiedzmy, że trochę to jest tak, że karmi tę stronę naszej dumy, że rzeczywiście wydaje nam się wtedy, że Polska jest częścią czegoś większego, ale tak naprawdę to wciąż jest tylko i wyłącznie kupowanie produktów.
No tak, tak. Czasem jest to bardzo sensowny zakup, a czasem trochę wymuszony i wtedy już jest mniej atrakcyjnie.
8 sierpnia Dziczka, o niej już wspominaliśmy, no i 9 Hopkinson Smith. To tak. Jest właściwie legenda.
Legenda. Legenda na muzykę divina. No ja bardzo się cieszę, że jeszcze Hopkinson ma ochotę podróżować, bo to na pewno jest wymagające dla niego. Szczególnie, że zgodził się dać dwa tożsame recitale na muzykę divina, co myślę powinno ucieszyć naszą publiczność pamiętającą solowe recitale z przeszłości, które ze względu na upał i ścisk były dość dużym wyzwaniem. Stąd dwa koncerty tego samego dnia, żeby trochę rozluźnić ten ścisk i dać większy komfort, no przede wszystkim Hopkinsonowi do wykonania tego programu, który jest osnuty wokół trzech w sumie nazwisk. Antonego Holberna, no Giovanni Girolamo Kapsbergera, ale przede wszystkim Johna Dowlanda.
No ten trzeci mnie szczególnie interesuje, zwłaszcza, że Hopkinson Smith to nie jest konsort gambowy.
No nie jest konsort gambowy, ale myślę, że w bardzo udatny sposób część z siedmiu pawan Dowlanda przetranskrybował na lutnie solo. Myślę, że wszystkie przetranskrybował, natomiast cztery z nich zabrzmią na muzyka divina w tym konkretnym programie. I tak jakoś, jak rozmawialiśmy z Hopkinsonem o tym, w którą stronę pójść, odbijając się od tematu komplety, to siedem łez, siedem pawan i różnych odmian żalu czy łkania, które się szczególnie chyba na violi da gamba da wysłyszeć, ale na lutni również, to jest dobry kierunek. I to będzie stanowić trzon tego programu, a Kapsberger i muzyka taneczna myślę, że nie będzie kontrastować wcale, tylko dopełniać obrazu.
No i dobrze, to kończąc naszą rozmowę, zróbmy też to resume, czyli Huelgas Ensemble. No, to też właściwie trochę zespół legenda i jeżeli chodzi o ich podejście do zwłaszcza tej najbardziej wymagającej sztuki późnego średniowiecza, to jedni z takich, którzy nie mają sobie równych.
Zastanawiam się, z jakiego powodu Huelgas Ensemble budzi najwięcej emocji i to chyba jest połączenie bardzo perfekcyjnego wykonania i bardzo nietuzinkowego repertuaru. Patrzyłem sobie na dyskografię Huelgas i to już jest naprawdę grubo ponad 70 płyt. Więc to jest szmat czasu, myślę, obszar badań absolutnie niewiarygodny. No i to, że Van Nevel jest w stanie wciąż wyszukiwać jakieś nowości, czy gdzieś tam odnaleźć wątki pasujące do konkretnych programów, no to z jednej strony jest imponujące, z drugiej strony nie zaskakuje, bo to archiwum jest przepastne i tam można znaleźć bardzo wiele. Natomiast wydaje mi się, że oni są absolutnie niezrównani, jeśli chodzi o wykonywanie bardzo skomplikowanej wielogłosowej polifonii. Są w stanie zrobić to w niezwykle kunsztowny sposób. I chociażby te dziewięciogłosowe salwy Regina Robertusa Wilkinsona, które zabrzmi na koniec, chyba 20-minutowy utwór, no to będzie taka gotycka katedra, która przypieczętuje cały program tegoroczny, ale tak jak już wspomniałem, w sumie trzyletni program Muzyka Divina. A żeby sobie zrobić resume reszty programu, to chyba naprawdę musiałbym w cudzysłowie odpalić Wikipedię, bo tam są takie nazwiska, że ten franco-flamandzki styl madrygałowy i Ars Subtilior, no to jest kopalnia przedziwnych nazwisk. Jeśli nie anonimowych, to znanych pewnie tylko z imienia i nazwiska i tyle. No ale rzeczywiście myślę, że będzie to bardzo niespotykane zestawienie.
No ja prawdę powiedziawszy, po pobieżnej lekturze programu czuję się trochę jak żółw, który został, wiesz, wywrócony do góry nogami. No i oczywiście znam kilka nazwisk, ale rzeczywiście to jest kilka nazwisk. Bardzo cenię to, że Van Nevel lubi trochę jednak pokopać, a nie karmi nas tylko i wyłącznie oczywistościami.
Oczywiście.
Łukaszu, bardzo ci dziękuję. Na koniec rozmowy tylko prosiłbym cię o to, żebyś powiedział, gdzie można znaleźć wszystkie informacje, no i oczywiście skąd wejściówki, no bo rozumiem, że skoro jeszcze są, to proponujecie słuchaczom Radia Kraków Kultura, żeby jednak przyszli na Muzykę Divina.
Oczywiście, bardzo zapraszam wszystkich na Muzykę Divina w tym roku. Dla przypomnienia, między 6 a 10 sierpnia w kilku, jak zwykle, pięknych kościołach krakowskich spotykamy się na koncertach, a jedynym słusznym i w sumie chyba jedynym adresem jest www.muzikadivina.pl. Tam wszelkie informacje o programie, o wejściówkach, także o wsparciu społecznym, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę. Proszę nam wybaczyć natarczywość i natręctwo w komunikowaniu tej idei, ale to jest nasze być albo nie być. I do tego wsparcia festiwalu społecznego i nas w tej drodze przedzierania się maczetą przez dżunglę, być może do jakiejś nowej formuły organizacji wydarzeń w Polsce, bardzo zachęcam.
Liczymy, że ta dżungla gdzieś ma swój kres wobec tego. Łukasz Serwiński, dyrektor artystyczny festiwalu Muzyka Divina, był gościem Radia Kraków Kultura. Dziękuję ci bardzo.
Bardzo, bardzo dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.